Witam Państwa w programie interwencyjnym Po stronie prawdy, Adam Ślusarski. Proszę Państwa, w dzisiejszej programie, naszej dzisiejszej audycji bliżej przyjrzymy się problemom polskiego kupiectwa, handlu i rzemiosła w Polsce na przykładzie Nowego Sącza. Będziemy chcieli przedstawić Państwu to, czy obecność hipermarketów i sklepów wielkopowierzchniowych, czy to nam wszystkim się po prostu opłaca, jakie to ma skutki pozytywne i jakie ma również skutki negatywne. Będziemy o tym rozmawiali z naszymi gośćmi. Są tutaj kupcy, rzemieślnicy, różnego rodzaju podmioty gospodarcze, jak również przedstawiciele Urzędu Miasta Nowy Sącz. Aby przybliżyć Państwu te sprawy, zostańcie Państwo z nami. Rozmawiamy z panem Józefem Pyzikiem, prezesem Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Pan również jest członkiem Rady Zatrudnienia, tak powiatowej, jak i miejskiej w Nowym Sączu. Panie prezesie, handel, usługi, rzemiosło, to wszystko w Polsce spotyka się z bardzo wielkim problemem, który, no takie przynajmniej można odnieść wrażenie, nie jest dość szeroko proklamowany i ogłaszany, natomiast społecznie jest on zupełnie, można powiedzieć, nierozumiany. Jak wygląda kupiectwo, handel i rzemiosło w waszym mieście, również w waszym powiecie, jak to się przedstawia, no i dlaczego mamy taki problem, że w bardzo wielu centrach mniejszych miasteczek, dużych miast wyludnia się ten handel w takim sensie, że mamy coraz więcej lokali do wynajęcia, do sprzedania, do wydzierżawienia. Co takiego się dzieje w Polsce, że ten handel no, zmienia jakoś swoje oblicze?
Witam wszystkich widzów telewizji TVAM. Witam panie redaktorze. Ja na wstępie może podziękuję w ogóle za przyjazd do Nowego Sącza telewizji TVAM. Jest to telewizja, która chce z nami porozmawiać o tych problemach małych, średnich przedsiębiorstw, o problemach kupiectwa polskiego, sądeckiego, o tym, o czym się borykamy na co dzień. Ten program przede wszystkim i ta rozmowa tutaj ma nam dać odpowiedź, czy przetrwa niezależny polski handel na rynku sądeckim i polskim, czy rzeczywiście musimy się pogodzić z tymi tendencjami, które obecnie zauważamy. Nas, kupców sądeckich, bardzo niepokoi ilość malejących małych sklepów, znikających z naszych ulic, z osiedli miast. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, ale główną przyczyną jest bardzo nieprzychylne prawodawstwo, któremu podlegamy. Są to przepisy prawne, które są stworzone dla bardziej sklepów wielkopowierzchniowych, dla handlu globalnego. Małe sklepy muszą się z tym borykać. Nie są do tego przygotowane. Jest to wielki problem, dlatego tą walkę przegrywamy. Jest to trudne dla nas dostosować nasze sklepy do przepisów, które obowiązują sklepy o kilku tysiącach czy kilkunastu, kilkudziesięciu metrach. Jest tendencja, że w każdym mieście w zasadzie powstają galerie handlowe, duże obiekty, jest wielka przychylność. Tutaj należałoby pytać władze państwa, władze miast, czemu jest taka właśnie tendencja, że z taką ochotą się wydaje te zezwolenia, nie bacząc, że znikają po drodze małe sklepy. Nawet nasze miasto, Nowy Sącz, no w tej chwili jesteśmy przededniu otwarcia czwartej galerii. Jest to dla nas bardzo trudne. Wszyscy wiemy, że jedno miejsce, które powstaje w galerii, ono w zasadzie eliminuje w terenie od 4 do 6. Różne statystyki są, czyli tracimy miejsca pracy poza Nowym Sączem.
Czyli panie prezesie, to, że powstają tego typu obiekty wielkopowierzchniowe w handlu, nie opłaca się mieszkańcom takiego miasteczka, no bo po prostu ci ludzie, jak i ich dzieci, będą mieli większy problem ze znalezieniem pracy.
Tak, handel daje bardzo wiele miejsc pracy. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że handel, małe i średnie przedsiębiorstwa dają około 70% miejsc pracy w całej gospodarce narodowej. W takim samym stopniu tworzą dochód narodowy. Znikanie tych małych przedsiębiorstw powoduje utratę bezpowrotnie miejsc pracy, jak i wpływu do budżetu. Musimy wiedzieć, że na osiedlach te małe sklepy są pewnym komfortem i bezpieczeństwem dla ludzi starszych. nie wszyscy są w stanie dotrzeć do galerii handlowych, które są zawsze dobrze zlokalizowane, ale tam trzeba dotrzeć. Wiemy, że emerytury ludzi starszych nie są za duże. Zawsze istnieje pytanie i my to zadajemy, czy opłaca się władzom miasta, państwa, że wszyscy ludzie podróżują do galerii, czy nie lepiej dowieźć towar do mojego sklepiku, który zabezpiecza potrzeby podstawowe ludzi starszych, również i dzieci. Więc społeczeństwo pewnie jeszcze nie zauważa właśnie tych procesów. One są nieodwracalne. One po prostu, gdy znikną te sklepy, one już nigdy nie powstaną.
Dziękuję. Na razie pan Józef Pyzik, prezes Kongregacji Kupieckiej Zrzeszenia Handlu i Usług w Nowym Sączu. Jest również z nami pan Marek Pawlus, zastępca prezesa Kongregacji Kupieckiej. Panie Marku, pan również w tej kongregacji jest, zasiada. Na jakie pan by zwrócił tutaj problemy swoją uwagę?
Proszę państwa, ja, że tak powiem, pracuję w handlu hurtowym, w związku z czym można powiedzieć, że mam przegląd jakby trochę szerszy sytuacji w handlu lokalnym. My nie współpracujemy z sieciami dyskontowymi, z jakimiś dużymi hipermarketami. Z naszym klientem są małe, drobne, średnie sklepy z okolicy Sącza i powiatu. Jak mówię, przyglądam się temu już przeszło 20 lat, także można powiedzieć, że jakąś wizję tego, co na rynku się działo, dzieje i prawdopodobnie już można powiedzieć, co się będzie działo w najbliższej przyszłości, mogę mieć. Z moich na przykład największych klientów sprzed 10 lat nie mam już nikogo. Te wszystkie sklepy padły. Jeżeli powiedzmy w latach 95-2000 zamykał się jakiś sklep w jakiejś lokalizacji, to można było z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że otworzy się następny w tym miejscu. Teraz już to się nie dzieje. Jeżeli zamyka się sklep, to jest to praktycznie proces nieodwracalny. Dlaczego się tak dzieje? No wiemy, no jest straszliwa konkurencja sklepów dyskontowych, również dużych sklepów wielkopowierzchniowych. I teraz...
Panie Józefie, panie Marku, przepraszam, jeśli przeciętny Polak, konsument i nasz widz słyszy konkurencja tych dyskontowych sklepów, no to można powiedzieć, że zaciera ręce. No bo konkurencja, więc pójdę do sklepu, kupię taniej, więc to się będzie mnie po prostu opłacać.
No tak, ale ja bardzo proszę konsumentów, żeby nie tylko, że tak powiem, zwracali uwagę na cenę, ale również to, co kupują. Wiemy my, jako siedzący w handlu, wiemy doskonale, jakiego typu, można powiedzieć, sposoby stosują te sklepy. Okazuje się, że na przykład na sklepy dyskontowe idą inne gramatury towarów. Klient na to nie zwróci uwagi, bo czy on ma 25 deko kawy w opakowaniu, czy 22, czy 20 dekagramów, to on dopiero przekonuje się, że to produkt mu się szybciej kończy w domu.
Czyli płacimy mniej, ale też za mniejszą ilość towaru.
Za mniejszą ilość towaru. To znaczy, żeby powiedzieć uczciwie, oczywiście te sklepy dyskontowe również spełniają swoje pożyteczne zadanie na rynku. No, pokazują nam nowoczesne techniki handlu, pozwalają nam, że tak powiem, określić poziom cenowy, na którym powinniśmy my sprzedawać jako hurtownia, a sklepy kupować. Natomiast, no, proszę państwa, przyjrzyjcie się naprawdę temu, co kupujecie i za jakie pieniądze. Przecież te wszystkie rzeczy, które w tej chwili się działy, tak zwane afery, czy związane z solą, czy z innymi produktami, no to się nie działy w małych sklepach. Ja często odwiedzam moich klientów, też od czasu do czasu odwiedzam duże sklepy wielkopowierzchniowe. Słuchajcie państwo, nadzór nad towarem, nad drogą, która się tam, że tak powiem, ten towar odbywa, nad jego jakością, nieporównanie lepiej może dopilnować drobny przedsiębiorca, drobny kupiec towaru na sklepie niż na sklepie wielkopowierzchniowym. Przecież państwo też chodzicie po tych galeriach. Widzicie, jak ten towar jest traktowany również przez klientów. później następni ludzie przychodzą. No, powiem zdarzenie z mojego, że tak powiem, oglądu. Przy mnie w dużym hipermarkecie jakaś kobieta otworzyła puszkę ze śledziami, posmakowała, dobre, niedobre, słone, niesłone, potem zamknęła. Ktoś to potem kupił. Nikt na to nie zwrócił uwagi, ani obsługa, ani nikt. Taka sytuacja jest nie do pomyślenia na małym sklepie, bo po prostu właściciel wszystko widzi i dba na tym, żeby dostać. Jeżeli macie Państwo na przykład inne, nie kupicie takiej klasy i takiej jakości owoców, jak w małych sklepach. Dlatego, że moi klienci, słuchajcie Państwo, drobni kupcy, przedsiębiorcy pracują po 12-14 godzin dla Waszego dobra. Oni o trzeciej, o drugiej w nocy meldują się na placach, na bazarach po świeże owoce, po świeże warzywa. Przebierają to, mają swoich dostawców, którym ufają, których są pewni. W dużym hipermarkecie, proszę Państwa, nikt się tym nie przejmuje, co się sprzedaje i że tak powiem, jaka tego jest jakość.
Dziękuję, mówił pan Marek Pawlus. Proszę Państwa, Nowy Sącz, to obraliśmy jako przykład tego, co dzieje się w Polsce z handlem i z rzemiosłem. I w imieniu jak gdyby reprezentującym tutaj pozostałe miejscowości i inne organizacje jest z nami pan Stanisław Florian Sukiennik, wiceprezes Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług. Panie prezesie, jak w Polsce przedstawia się ten problem handlu, rzemiosła, usług? Czy mamy do czynienia z tym, co chociażby tutaj lub w innych miasteczkach, że centra miast, tych miejscowości, no widać tylko banki, natomiast już innych sklepów, innych usług jakoś tak nie ma. Nie ma nawet po co tutaj przyjść, chyba tylko po to, żeby fontannę zobaczyć.
Proszę Państwa, ja myślę, że trzeba by było potraktować Nowy Sącz jako taki barometr tego, co byśmy mogli odnieść do całej Polski, bo rzeczywiście sytuacja jest bardzo podobna. Wszędzie ten mały handel zaczyna ginąć i zaczyna w coraz trudniejszych warunkach pracować. Ale ja myślę, że tu są zupełnie jeszcze inne przyczyny. W momencie transformacji, w wszystkich ustrojowych zmianach, jakie w naszym kraju w ostatnich latach zaszły, zapomnieliśmy jakby o własnych obywatelach, o własnym społeczeństwie, bo bardzo szeroko otworzyliśmy ręce na zachodni kapitał. On wpłynął, ale wpłynął pierwszy z handlu. A handel akurat to jest ta dziedzina, którą było najłatwiej odbudować i w której ogromna rzesza ludzi miała zatrudnienie. No, dzisiaj widzimy, że gdyby udało się ograniczyć w jakimś sensie ten handel, żeby on wrócił w prywatne ręce, mówilibyśmy o znacznie innych procentach bezrobocia. To jest wielka nadzieja byłaby na poprawę całej jakby takiej gospodarczej struktury Polski. Nie wiem, czy na dzień dzisiejszy ktoś podejmie taki temat z nami, będzie chciał rozmawiać, bo jednak chcielibyśmy odzyskać trochę tych miejsc, chcielibyśmy je zostawić dla naszego środowiska kupieckiego, dla naszych obywateli, dla naszych mieszkańców również, którzy, ja pamiętam, a jestem już około 40 lat człowiekiem zajmującym się handlem, zawsze w tym handlu było miejsce w różnych warunkach dla wszystkich warstw ludzi. Dzisiaj to się kończy. To jakby zupełnie zmieniło charakter. Ale jeszcze jedna bardzo istotna taka sprawa, jak jakość. Wielkie przedsiębiorstwa handlowe zmuszają do przedsiębiorstwa, do deptania cen, do coraz niższych możliwości. No i to się wszystko odbija. Myślę o rzemiośle, myślę o usługach. Jest to jakby takie bardzo tak trudne rozwiązanie, bo przecież przy tych jak najniższych cenach, za które chcą kupować, odbija się to również na jakości. I to jakby ogólnie. Natomiast wracając do spożywczych rzeczy. Ja myślę, że w tych ogromnych miejscach, gdzie prowadzi się handel, taka jest ciężko utrzymać jakość na wysokim poziomie. Proszę zobaczyć osiedlowe, inne małe sklepy, które mają dostęp do masarni, zakładów, cukierni. Jakie wspaniałe wyroby. I dzisiaj prześcigujemy się w wspaniałym chlebie, wspaniałych wędlinach. Natomiast no, nie da się tego utrzymać w dużych miejscach handlowych. W związku z tym to też jest jakby pod rozwagę ludzi, bo przecież wiemy, że w ostatnim czasie było wiele informacji i puszczone wiadomości również na ogół społeczeństwa, jak się nie dba o zdrowie człowieka, jak ta jakość zostaje w znaczący sposób obniżana, niszczona. Ja myślę, że handel ma swoje miejsce. Handel jest wieczny i my tu wierzymy, że on wcześniej czy później odbudować się musi. Natomiast no jest rzeczą pilną, ażebyśmy, jeśli chcemy walczyć z bezrobociem, walczyć z miejscami pracy, przecież nie możemy liczyć tylko na wszystkich, mierzyć miarą informatyków, nie możemy mierzyć wszystkich ludzi miarą ludzi zajmujących się wysoką technologią. No, to wszystko trzeba by było dać szansę naszym ludziom, naszemu społeczeństwu, które miałoby jakby taki większy pole do popisu w sensie zatrudnienia.
Dziękuję. Wrócimy do tych tematów. Rozmawialiśmy z panem Stanisławem Florianem Sukiennikiem. Proszę państwa, jesteśmy w Nowym Sączu. Chcemy rozmawiać o kupiectwie, handlu, rzemiośle w całej naszej ojczyźnie i zadaję konkretne pytanie tutaj obecnym. Czy to, że mamy takich sąsiadów jak hipermarkety, czy to nam wszystkim Polakom się po prostu opłaca? Zostańcie państwo z nami, postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Rozmawiamy z przedstawicielkami w tym momencie pana prezydenta miasta, który nie mógł przybyć na nasze, ale dziękujemy, że ktoś się pojawił. Rozmawiamy z panią Małgorzatą Grybel i Aliną Marek. Pani Małgorzato, pani jest rzecznikiem prezydenta miasta. Proszę powiedzieć, bezrobotni tutaj w mieście, ilu tych bezrobotnych jest, jak to przedstawia się to bezrobocie u was tu w mieście?
Jeżeli chodzi o Nowy Sącz, to oczywiście tak jak w innych miastach Polski bezrobocie występuje, ale nie wypadamy jeszcze najgorzej w porównaniu na przykład z powiatem. Jeżeli chodzi o Nowy Sącz, to ta stopa bezrobocia aktualnie wynosi około 11, nieco ponad 11%. W porównaniu na przykład z powiatem to 18%, więc to już jest ta różnica. A jeżeli chodzi o Polskę, to 16%, 16-17%. To takie dane statystyczne, jeśli chodzi o bezrobocie.
Tutaj kupcy, osoby, które są tutaj, przedstawiają ten problem w ten sposób, że zanikające te małe sklepy, to powoduje zwiększenie tego bezrobocia. Czy panie jakoś to również w ten sposób by widziały? Pytam o to również panią Alinę Marek, kierowniczkę Biura Obsługi Przedsiębiorcy.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, to taka jakby globalnie omawiana w Polsce sprawa supermarketów oczywiście ma wpływ na ten poziom bezrobocia zarówno w Nowym Sączu, jak i w kraju. Natomiast pracując w biurze, gdzie podmioty gospodarcze są rejestrowane, to mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że w tamtym roku mieszkańcy, którzy są przedsiębiorcy i którzy prowadzą działalność gospodarczą, przychodząc, przeróżne sprawy załatwiają w naszym Wydziale do Spraw Przedsiębiorczości, zmieniają branże, otwierają nowe punkty, szukają nowych obszarów, więc takich osób w roku ubiegłym, w 2012 roku, było ponad 7 tysięcy. I kluczową sprawą, która była podnoszona przez tych przedsiębiorców, była wysokość ZUS-u. Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, która wynosi obecnie 1026 zł miesięcznie od przedsiębiorcy, od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, jest to kwota zabójcza dla przedsiębiorców. I nawet jeżeli chodzi o te osoby, które budują sobie markę, zakładają działalność gospodarczą i przez pierwsze 2 lata mają prawo do niższego ZUS-u w wysokości 414 zł, to po tym okresie 2 lat nie są w stanie utrzymać często tej firmy, ponieważ jednak obciążenie ponad dwukrotnie większe nie pozwala im prowadzić dalej działalności gospodarczej. I z mojej perspektywy to jest problem globalny.
Jeszcze wracając tutaj do pana pytania tego konkretnego, czy powstawanie galerii ma wpływ taki bezpośredni na likwidację, na zmniejszenie się tych miejsc pracy, szczególnie na, nie wiem, na już likwidację tych małych, drobnych sklepów, bo o tym mówimy i tutaj ustosunkowanie się do pana prezesa Pyzika, to wszyscy mówią, że tak jest, ale nikt nie podaje takich konkretnych danych, jaki to ma przekład, czy jak się to przekłada. Czy właśnie otwarcie galerii, która teraz, to przykład świeżutki z Nowego Sącza, będzie miała miejsce w połowie roku, na przełomie roku, galeria duża się otworzy i zatrudnienie znajdzie 900 osób. Tylko w handlu, nie mówiąc o innych kwestiach administracyjnych. 900 nowych miejsc pracy na Nowy Sącz, na miasto Nowy Sącz, nie jest to mała liczba. Nawet biorąc pod uwagę tą skalę bezrobocia, o której mówiłam. Zatem ja uważam tak, że te małe sklepiki, bo o których była tutaj mowa, o tej jakości produktów sprzedawanych w tych małych sklepikach, to świadczy o tym, że my sami, mieszkańcy Nowego Sącza, decydujemy o tym, gdzie pójść i co kupić. Czy ja pójdę do galerii i kupię sobie masło w supermarkecie, hipermarkecie, czy pójdę do sklepiku, do którego chodziłam od lat, bo ten sklepik jest i mam nadzieję, że będzie jeszcze, prawda, tam, gdzie mieszkam. Wiadomo, moja decyzja jest taka, że pójdę i kupię sobie to świeże masło. Każdy człowiek, każdy mieszkaniec tu musi wybrać i zdecydować się. Ja wiem, że względy ekonomiczne też są różne, że tam jest taniej, ale jak ktoś się raz, drugi przekona, że kupując produkt szybciej go na przykład wykończy, bo on jest rozcieńczony, słabej jakości, drugi raz jest, na tyle są mieszkańcy Nowego Sącza przedsiębiorczy, że potrafią też wybrać i ocenić. Dlatego wydaje się nam, że radzą sobie. Nie jest łatwo, nikomu nie jest łatwo, ale drobni przedsiębiorcy, osoby, które prowadzą, prawda, drobny handel w mieście, pomimo tej trudnej sytuacji są, działają i współpracują z władzami miasta. Co my robimy jako samorząd dla drobnych przedsiębiorstw? Zaraz tu pani Alina dokładnie wypunktuje. Ja tylko mogę powiedzieć, że bardzo często i wiele spraw pan prezydent właśnie konsultuje z przedstawicielami kongregacji kupieckiej i cechu rzemiosł różnych i z przedsiębiorcami. Odbywa się wiele spotkań. Powstała sądecki program przedsiębiorczości, opracowany właśnie z przedsiębiorcami, z myślą o nich, jak pomóc. Więc z jednej strony, owszem, jest ta galeria, jedna, druga i tak jak w każdym innym mieście. Z drugiej strony jednak tutaj dbamy o tę grupę ludzi, bo nam zależy, bo miasto Nowy Sącz, nie miasteczko, ale miasto, piękne miasto, tu dziękuję, że jesteście właśnie w Nowym Sączu, w bardzo pięknym mieście, mieście, które jest atrakcyjne nie tylko ze względu na ten piękny rynek, na te kamieniczki, nie tylko fontannę, pomnik Ojca Świętego, piękny ratusz, piękną ulicę Jagiellońską, jest też słynny i jest taki interesujący dla pozostałych mieszkańców naszego kraju, nie tylko, właśnie ze względu na ludzi, wartościowych ludzi, którzy tutaj są, tutaj postawili na biznes i którzy też sławią ten Nowy Sącz poza granicami. Są też wśród nas właśnie dzisiejsi goście tego programu.
Dziękuję. Pani rzecznik i również pani kierownik, czy znane są takie dane, bo ja słyszałem o takich praktykach, że te sieci wielkopowierzchniowe założyli własną działalność gospodarczą i pani, która sprzedaje przy kasie, ona tak naprawdę jest przedsiębiorcą i na to, że musi taki duży ZUS, natomiast władza miasta wtedy mówi, wcale nie ubyło miejsc pracy i wcale nie ubyło również podmiotów gospodarczych, no bo pani, która sprzedaje na kasie w takim sklepie, no ona jest przedsiębiorcą w świetle prawa i statystyki. Czy czują się pani jakoś na siłę, aby może wyjaśnić tę sprawę?
To może nie władze miasta tutaj się cieszą, że nie wiem, bezrobocia nie ma, bo te dane to dotyczą urzędów pracy i generalnie, prawda, całej naszej gospodarki. Na pewno taki proceder jest, prawda, o tym się słyszy. Tu pewnie panowie przedstawiciele tej branży dokładnie by mogli powiedzieć, że rzeczywiście gdzieś ten problem jest, że osoby pracujące w sklepach, w dyskontach muszą zakładać własne firmy, gdzieś własną działalność gospodarczą. Ja nie wiem, ja akurat tym tematem się zupełnie nie zajmuję. Mam nadzieję, że wiadomo, że jest sytuacja taka, i to w całej Polsce, że człowiek się cieszy, że ma pracę. I czy to jest taka praca, za którą po prostu powiem tak prozaicznie, da się przeżyć? ale jest to praca i z tego ludzie się cieszą. I tacy jesteśmy. Po prostu sytuacja w całej Polsce jest trudna i wiemy, jak łatwo można stracić pracę. I wiemy też, ile osób czeka na tą pracę, ile przychodzi i pyta. Dajcie nam jakąkolwiek pracę. Mogą to być nawet gdzieś roboty, prawda, nie wiem, sezonowe. Byle mogliśmy zarobić i byle można było przeżyć. Więc ja myślę, że nawet i te miejsca pracy, które tutaj wspomniałam o tej przyszłej galerii, 900 miejsc pracy, to naprawdę trzeba się z tego cieszyć.
Dziękuję. Mówiła pani Małgorzata Grybel, rzecznik prezydenta Nowego Sącza. Ja w tym momencie podejdę od razu do pana Józefa Pyzika, prezesa Kongregacji Kupieckiej w Nowym Sączu. Panie prezesie, no kilka takich danych tutaj padło, kilka faktów. Jak pan by się do tego odniósł, chociażby do tej kwestii bezrobocia, do tej jakości to już myślę, że nie trzeba. Natomiast to bezrobocie, rośnie ono, czy też nie na skutek tych hipermarketów? Czy te miejsca to są dobrej jakości miejsca pracy, czy też, tak jak mówi pani rzecznik, no należy się cieszyć z tego chociażby, co się ma, bo chociażby mało, ale zawsze to jakaś tam praca.
Tak, dziękuję. Ja chciałem się odnieść do tych danych, więc ja muszę zagwarantować wszystkim, że te 900 miejsc pracy w galerii spowodują, że stracimy w terenie, w powiecie 3-3,5 tysiąca miejsc pracy. Jak to się stanie? Więc ja pokrótce to wytłumaczę. Mamy już na rynku sądeckim galerię, chociażby galeria Sandecja, gdzie jest bardzo przykry przykład. Wielu kupców popełniło wielki błąd, podpisało umowy dzierżawy lokali na wiele lat, nie mogą od tych dzierżaw odstąpić. Ich firmy upadają, oni są zobowiązani płacić bez względu na warunki, jakie osiągają. Mało tego, nawet zamykając te swoje butiki, płacą ogromne kary. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, musimy mieć świadomość, że patrząc na galerię i handel, który jest kapitałem obcym, on nie zyskuje z rynku sądeckiego niczego. Tam jest sieć zaopatrywania tych galerii tak hermetyczna i szczelna, że żaden rzemieślnik, żaden producent owoców, jarzyn nie jest w stanie wejść do tej galerii. To wszystko jest importowane. Musimy o tym wiedzieć, że kupując towary, które są nie z rynku sądeckiego, my, że tak powiem, importujemy bezrobocie. Dajemy pracę tym, którzy to produkują. Następna sprawa. Proszę tylko zauważyć, jakie ceny są tych butików w tych galeriach. Jeżeli słyszymy, że 3 korony oferują po 40 euro za metr kwadratowy miesięcznie, proszę mi powiedzieć, którego z rzemieślników w Nowym Sączu, czy którego kupca stać na płacenie takich opłat. Następna sprawa. Ludzie tam często nie otrzymują pełnych etatów. To jest bardzo praktykowana rzecz. 3/4 etatu. Następna sprawa. Te sieci nie wnoszą kultury pracy z rynków rodzimych. Pracuje się tam w niedzielę, czego nie ma w starej Unii Europejskiej, jakby w krajach Niemcy, Szwajcaria, Austria czy Francja. Tutaj są inne zasady. Płace również pochodzą z rynku krajowego, tu miejscowego. To są najniższe płace i niepełny etat. Nie ma żadnej ochrony. Większość tych ludzi ma własne firmy jednoosobowe. Nie ma żadnej ochrony. Zastanawiamy się, dlaczego młodzi ludzie nie decydują się na dzieci, dlaczego Polska wymiera. To są właśnie przyczyny, że kobieta, matka nie ma żadnej perspektywy powrotu na to samo miejsce pracy w tym supermarkecie. To jest rzeczywistość, także te dane, że tyle miejsc tracimy, to są dane już sprawdzone i tutaj nie ma wątpliwości. Kwestia tylko, jak wiele. Minimum to są 4 miejsca, które tracimy przez to, że tam jest jedno miejsce pracy.
Czyli jakby nie patrzeć, to mieszkańcom Nowego Sącza się po prostu nie opłaca w takim wypadku?
W żadnym wypadku to się nie opłaca. Chcemy właśnie między innymi przez tą audycję dotrzeć do społeczeństwa, żeby było świadome. Dzisiaj po prostu to klienci nasi decydują, które sklepy na rynku się utrzymują. W związku z tym, że państwo jakby straciło pewną instynkt samozachowawczy, działa jakby przeciwko sobie, nie chroni rodzimego handlu. Proszę zauważyć, że handel w krajach zachodnich jest jakby zagwarantowany dla rodzimych biznesów. Czy ktoś zna supermarket w Niemczech, w Austrii, czy we Francji? Nie ma takiej możliwości. Poza tym proszę zauważyć, że u nas się nie buduje fabryk przez obcy kapitał. Chętnie przejęto handel. To jest bardzo intratne zajęcie. Przy niewielkim nakładzie finansowym bardzo szybka stopa zwrotu. Nie martwiłoby to nas tak, gdyby te warunki firmy zachodnie wprowadzały takie, jak są na ich rodzimych rynkach. Gdyby tak się szanowało pracowników, tak się im płaciło, podnosiłoby to pewien standard. Ale się okazuje, że te sieci właśnie zaniżają. Po prostu traktują nas tak, jak na to pozwalamy. Nikt przed tym się nie broni.
Dziękuję. Pan mówił, że te sieci traktują nas tak, jak na to pozwalamy, a wcześniej powiedział pan, że o tym, który sklep się utrzyma, decydują klienci, bo państwo straciło ten instynkt samozachowawczy. Proszę państwa, czy my, kupcy i my, klienci tych sklepów, czy my zdecydujemy o obliczu handlu w Polsce? Czy będziemy patriotami, którzy tak jak Niemcy, Francuzi, Brytyjczycy dbają o swój przemysł, swój handel, swoje rzemiosło. Zostańcie państwo z nami. Kontynuujemy nasze rozmowy. Jest z nami pan Czesław Bogdański, również tutaj lokalny przedsiębiorca. Proszę powiedzieć, bo pan z tego co tak wiem również sprzed programu, bliskie panu są kwestie etyczne, ale pan chciałby szczególnie również tak powiedzieć o tym łańcuchu solidarności między uczestnikami tego rynku. Czy pan widzi, że ta solidarność jest? Co trzeba zrobić, abyśmy wszyscy na tym korzystali, byśmy nie stanęli pewnego dnia przed taką oto wizją, że nie ma lokalnych producentów, handlowców, jesteśmy skazani już wtedy kupować towary z zewnątrz po takich cenach, po jakich oni wtedy sobie zażyczą, a czy będą niskie, czy wysokie, to już na to nie będziemy mieli żadnego wpływu.
No mam na to takie spojrzenie troszkę szersze z racji tego, że firma nasza istnieje od 20 lat i część naszej produkcji eksportujemy na zachód i chciałbym tutaj też tak do społeczeństwa lokalnego, do wszystkich nas, po prostu to niezależnie czy urzędnicy, czy małe sklepiki, czy przedsiębiorstwa większe, o taką solidarność społeczną, bo to jest pewien łańcuch, tak jak koledzy tutaj powiedzieli, że pewne te segmenty zanikają, tak jak chociażby mały handel. To są też moi klienci, bo często te małe sklepy rozwijając się budują drugi, trzeci sklep i potrzebują tam powiedzmy moje wyroby, stolarkę do tych swoich nowych lokali. To zaniknie, no to już będzie trudniej. My eksportujemy swoje wyroby do różnych krajów Europy i można zauważyć, że zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o tak zwane społeczeństwo obywatelskie w krajach starej Unii, gdzie mamy duże problemy, żeby mocniej wejść na te rynki. Panuje duża taka solidarność społeczna, że piekarz popiera rodzimego, powiedzmy, producenta okien i on tylko od niego weźmie. Ktoś pójdzie do małego sklepiku, ktoś do szewca i po prostu bardzo się nawzajem wszyscy wspierają, chronią. To ma też taki wymiar, że często i powiedzmy firma jak moja, akurat nie jest to mały sklepik, a produkcja, ale też trzeba pomyśleć o tym, że firmy rodzime bardziej wspierają różnego rodzaju akcje społeczne, które się dzieją na danym terenie, bo no chociażby tak jak my tutaj angażujemy się we wspieranie sportu, lokalnego klubu tutaj sportowego w Nowym Sączu. Zarówno ja, jak i brat działamy w stowarzyszeniach różnego rodzaju w miejscowościach, gdzie mieszkamy pod Nowym Sączem. Wspieramy lokalne działania. No często na Sądecczyźnie była chociażby, nie wiem, powódź, pożary i wtedy ktoś, kto kogo zna, to idzie o pomoc. Po prostu komuś potrzeba okno, komuś inne środki, wodę czystą, mineralną, do tego jak ma studnię zanieczyszczoną podczas powodzi i gdzie pójdzie, no do małego sklepiku też jest łatwość jakaś, bo się kogoś zna, prawda? Trudniej jest do jakiegoś większego. Także potrzebna jest taka, żebyśmy to ćwiczyli w sobie te, wyrobili sobie te cechy tego społeczeństwa obywatelskiego, które no niestety poprzedni system nam zabrał i chociaż mamy 20 lat, ponad 20 lat wolnej Polski, to to z wielkim trudem to w sobie wypracowujemy. Często się dzielimy na takie obozy jak za dawnych czasów, że nie czujemy, że to jest wszystko nasze jednak, bo mamy wolny wybór, możemy wybrać, możemy się zrzeszyć, możemy rozmawiać, a z tego jakby prawa nie korzystamy. Często dzielimy się na obozy. Tu urzędnik, tutaj sklep, tu mały, duży, większy, mniejszy i tak dalej. Próbujemy jakieś takie dwu, trzyosobowe jakieś ekipy tworzyć. Natomiast patrząc właśnie na te kraje starej Unii, to zupełnie inaczej to funkcjonuje i musimy na to patrzeć, musimy się od nich uczyć i wyciągać z tego wnioski po prostu.
Panie Czesławie, pan powiedział o tym braku solidarności. A jak pan widzi takie, ja nie wiem, celowe czy niecelowe, ale w każdym bądź razie może nie mówmy o tym, kto za tym stoi, bo nie wiemy, ale widzimy skutek. Jest taki, że mieszkańcy miasta bardzo często patrzą źle na rolników, bo nie znają ich sytuacji. Rolnicy patrzą na takich jak wy, sklepikarze, przedsiębiorcy, mówią, no ci to dopiero się obławiają na nas wszystkich. Czy widzi pan, do czego takie coś może doprowadzić? Co się takiego dzieje u nas w państwie, że patrzymy jeden na drugiego złym okiem, a nie potrafimy działać solidarnie, tak jak to pan przed chwilą przedstawił na przykładzie, no niestety, innego narodu?
Ja myślę, że może odwrotnie. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, działając w lokalnym stowarzyszeniu w miejscowości pod Nowym Sączem, w którym mieszkam, i to polecam wszystkim, w tym stowarzyszeniu działają urzędnicy, przedsiębiorcy, emeryci, nauczyciele, bezrobotni. Jak sobie razem tak dobrze popracujemy, ostatnio zorganizowaliśmy sobie taki dla społeczeństwa festyn z turniejem ojców w piłce nożnej i tak dalej, niebawem pod koniec czerwca będzie takie świętojańskie powitanie lata i wszyscy się angażują i często ja jestem chylę czoła, pełen podziwu, bo ludzie, którzy naprawdę niewiele posiadają, natomiast wkładają tyle serducha w to wszystko, tyle pracy, tyle zaangażowania i nie mając tego nic po prostu w formie w wymiarze finansowym, natomiast mają bardzo dużo satysfakcji i poznajemy się w działaniach i wtedy, bo drugim człowieku naprawdę niewiele możemy powiedzieć, bo znamy go przez pryzmat dzień dobry, fajnie, cześć, jak się czujesz i tak dalej, natomiast dopiero się poznajemy w relacjach, czyli w pracy, jak sobie razem popracujemy, to po prostu inaczej zaczynamy funkcjonować i myślę, że tutaj nie mamy co szukać, co państwo, co w Sejmie, co ten, tylko poszukajmy w sobie, poszukajmy razem po prostu pewnych rozwiązań, poćwiczmy, potrenujmy w takich formach i wszyscy razem po prostu.
Pan dotknął teraz bardzo istotnego problemu, pan mówił o tym świętowaniu wspólnym. Takie proste pytanie, jak będziemy świętować niedzielę, jeśli część z nas będzie w sklepie z własnej nieprzymuszonej woli, bo po prostu pójdzie tam zrobić zakupy, ale część z nas pójdzie tam, bo po prostu szef każe przyjść albo powie, dam dużo większą stawkę, no i wtedy dziecko idzie w odstawkę w zamian za stawkę wyższą w niedzielę. Jak będziemy wtedy świętowali nasze święta kościelne, jak i chociażby te społeczne, państwowe?
Wie pan co, przypominam sobie taką sytuację sprzed czasu, jak żeśmy wstąpili do Unii, będąc w Medjugorje, jeden ze znanych wielu osobom ojców franciszkanów, ojciec Jozo Zofko, mówi tak, spotkanie miał z Polakami: Polacy, jesteście narodem przegranym, wstępujecie do Unii, pozbawiliście się Dnia Świętego. Ja myślę, co on mówi, przecież Jan Paweł II mówi, wstępujcie do Unii, kształtujcie ją od środka w sposób pozytywny, tą Unię i tak dalej. No ja sobie staram tak organizować życie, żeby w niedzielę po prostu poświęcić ten czas rekreacji, rodzinie, udziałowi we mszy świętej, nie po prostu, żeby się nie rozpraszać jakimiś zakupami, innymi rzeczami i to mi się udaje od wielu lat, chociaż też tego czasu nie mam za wiele. Natomiast sobie zdałem sprawę, że jednak jest problem, jadąc sobie gdzieś tam do rodziny na imprezę w niedzielę, przejeżdżając koło hipermarketów, że place pękają w szwach, ale zobaczmy na Niemców. Chociaż my się tak chełpimy, że jesteśmy katolicy, społeczeństwo zlaicyzowane. Nie ma handlu w niedzielę? A społeczeństwo jest zamożne, na wszystko ich stać, są zorganizowani. To jest tak jak z pracą, że pracując po kilkanaście godzin jesteśmy niewypoczęci, niekomunikatywni, po prostu to jest bez sensu. Dlatego musimy zwracać też właśnie uwagę na to, jakie rozwiązania są dla nas dobre. I wypoczynek każdemu służy, ten jeden dzień przynajmniej w tygodniu, żeby przerwać, żeby po prostu odpocząć do tego wszystkiego i po prostu później jesteśmy w stanie zrobić o wiele więcej. Także ja jestem zdecydowanie za tym, żeby ten dzień był dniem wolnym, żeby po prostu odpocząć, poświęcić go rodzinie, dla siebie, w ten sposób.
Panie Czesławie, jeśli chodzi właśnie o słowa Ojca Świętego odnośnie Unii, to nie wiem, jak do końca to było. Bardziej to odebrałem w taki sposób, że Kościół nie wypowiadał się w tej kwestii tak bezpośrednio, wchodźcie, ale jeśli już wejdziecie, to wiedzcie, z czym wchodzicie i wykorzystacie to jako taką misję. Myśli pan, czy to wygraliśmy to, czy też przegraliśmy? No bo jakby nie patrzeć, matka dwójkę dzieci ma, ale do sklepu na kasę pójść, usiąść musi, no bo po prostu, no takie są warunki, tak to wygląda.
Ja myślę, że nie należy potępiać takich osób, bo po prostu no, potrzebują, muszą z czego żyć i nie szedłbym tutaj w jakieś potępianie, rozliczanie czy coś w tym rodzaju, tylko po prostu tak jak powiem tak, że ta droga trwa, to się nic nie skończyło i po prostu jesteśmy jakby w drodze. Też zwróćmy na to uwagę, że wiadomo, że jest bardzo dużo osób bezrobotnych, ale zwróćmy na to uwagę, że no już w roku 98 mówiliśmy kryzys i jakoś po prostu te miejsca pracy żeśmy utrzymywali. W tej chwili też jest kryzys, ale w porównaniu chociażby, nie wiem, z Grecją, z Hiszpanią, gdzie są duże niepokoje społeczne i ponad 25% bezrobocia w Hiszpanii w grupie wiekowej do 25 lat, to jest o wiele większy problem. My jesteśmy społeczeństwem jednolitym pod względem wyznaniowym, pod względem, nie wiem, kulturowym i to jest nasz duży jakby atut w tym momencie, gdzie są niepokoje społeczne w różnych krajach Europy, gdzie społeczeństwo tworzy jakiś konglomerat. Także my powinniśmy tę szansę wykorzystać i myślę, że przetrwać ten trudny czas w oparciu właśnie o rodzinę, o wartości, o takie rzeczy.
Dziękuję, mówił pan Czesław Bogdański. O głos prosi jeszcze pani Alina Marek, kierownik Biura Obsługi Przedsiębiorcy w Nowym Sączu. Prosimy, pani kierownik.
Ja odniosę się do tej kwestii budowania solidarności społecznej i powiem o tym, co wydarzyło się w ciągu ostatniego półrocza. Być może to dla telewizji jest rzecz normalna, bo we wszystkich miastach to się dzieje. Natomiast miasto łącznie ze Stowarzyszeniem Orion, z którym współpracujemy, z organizacjami gospodarczymi, z którymi konsultujemy mnóstwo kwestii ważnych dla przedsiębiorców i dla miasta. No więc w ciągu ostatniego półrocza odbyło się ponad 10 spotkań, w których biorą udział przedsiębiorcy, niektórzy tutaj zgromadzeni, inni przedsiębiorcy sądeccy. To są spotkania z uczniami szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych. I biorąc udział w tych spotkaniach, ja widzę budowanie właśnie tej solidarności i pytania tych młodych ludzi i to, że przedsiębiorcy dzielą się swoim osobistym doświadczeniem, jak budowali firmę, jak do tego doszli, na jakich wartościach, jakimi wartościami się kierują, żeby odnieść sukces. I to jest grupa również klientów małego sklepu albo supermarketu. I to jest okazja do tego, żeby wychowywać młode pokolenie do tego, co dla nas jest ważne.
Dziękuję, mówiła pani Alina Marek, kierownik Biura Obsługi Przedsiębiorcy. Zostańcie państwo z nami, kontynuujemy nasze rozmowy na temat, czy ten handel, który w Polsce obecnie jest i który zmienia swoje oblicze, czy on się po prostu nam wszystkim opłaci. Proszę państwa, po raz pierwszy wypowiedź pana Jerzego Wrony, również z kongregacji kupieckiej w Nowym Sączu, zastępca prezesa. Panie prezesie, pan również słowo ad vocem co do wypowiedzi tutaj poprzedników.
Jeżeli państwo pozwolicie, nie tylko drobne sklepy, ale i tradycyjny handel hurtowy w tej Polsce zaczyna umierać. My, a ja reprezentuję prowadząc firmę od 30 lat, między innymi sektor hurtowy, detaliczny i gastronomiczny, muszę powiedzieć, że rzeczywiście duże różnice, a brak szacunku producenta dla sektora hurtowego doprowadza do tego, że ten tradycyjny handel hurtowy bardzo się w naszym kraju kurczy. Dzisiaj większość sklepów, poszukując, gdzie bardzo duże zróżnicowanie cenowe towaru oferowanego przez hurt w stosunku do towaru oferowanego w sieciach, powoduje to, że drobne sklepy i właściciele tych sklepów stają się mrówkami wykupującymi towar w tych gigantach, szukając lepszej ceny. A zróżnicowanie, proszę mi wierzyć, jest ogromne. Ogromne. My, hurtownicy, walczymy o to z producentem, walczymy z tą nierównością cenową i Tyle w temacie hurtu. Natomiast jeszcze wspomnę, że nie tylko krzywda wielka się dzieje dla gastronomii polskiej. Gastronomia, która musi i ponosić duże koszty w kwestii, przegrywa z towarem oferowanym w sieciach. Tutaj mam na myśli towary, wyroby alkoholowe czy napoje oferowane w swoich lokalach.
Dziękuję. Mówił pan Jerzy Wrona. Również pan Stanisław Florian Sukiennik, wiceprezes Naczelnej Rady Zrzeszenia Handlu i Usług. Panie przewodniczący, ja zadam takie pytanie, włożę, tak przepraszam, kij w mrowisko. No bo władze miasta mówią, no spotykamy się, rozmawiamy. Kupcy przed programem powiedzieli, są 3 hipermarkety. Powstał mimo wszystko 4. Jak to pogodzić? Czy tu jest konflikt, czy też go nie ma? No, jak to wygląda? Czy to jest ta współpraca, czy też jej nie ma?
Proszę Państwa, ja myślę, że tu jest bardzo ważny temat, który należałoby poruszyć. Kołem zamachowym dla każdej gospodarki jest warstwa średnia. Gubiąc ilościowo sklepy, placówki, gastronomię naszą, no tracimy również, i państwo przede wszystkim traci, to koło zamachowe, które no, napędzało i szkolnictwo, i medycynę, i wiele innych dziedzin życia. A ono jest niezbędne, więc trzeba by było rozważyć, czy taka sytuacja utrzymywana dalej, czy ona się krajowi opłaci. Bo myślę, że jeśli ktoś to przeanalizuje, przeliczy, to wyjdą z tego dosyć przerażające sytuacje w przełożeniu na gospodarkę, która w znacznym stopniu mogłaby jeszcze poprawić sytuację ekonomiczną wielu ludzi.
No jak na razie nie wiadomo, czy się opłaci, bo pani rzecznik mówi o tych miejscach pracy w hipermarkecie, jednak ileś tam tych miejsc pracy jest. Wy z kolei mówicie, panowie, tutaj o tym, że miejsca pracy są jednak na ten skutek tego tracone w większej liczbie. Program powoli dobiega końca. Pan Marek Pawlus, panie Marku i panie prezesie, te sprawy są dość trudne. Proszę przekonać mnie do tego, że rzeczywiście kupcy, handlowcy, rzemieślnicy, te małe sklepiki, że to jest takie dobro narodowe, o które naprawdę powinien walczyć każdy, bez względu, czy jest lekarzem, prawnikiem, rolnikiem, emerytem.
No więc jakby to państwu najprościej wytłumaczyć? Jeżeli upada drobny handel, to nie tylko upada drobny handel, upada również drobna wytwórczość. Czyli jeżeli ktoś w tej chwili myśli, że idąc do hipermarketu, do dyskontu kupuje taniej, to niech się zastanowi, jeżeli na przykład pracuje w firmie produkującej makarony, która za chwilę upadnie, bo nie będzie miała komu sprzedawać, czy w ogóle będzie miał za co kupować. My w tej chwili, proszę Państwa, na dobrą sprawę, no pewne rzeczy się dzieją, pewne rzeczy już się stały i ta audycja według mnie to nie jest taka, że my chcemy się żalić. To jest po to, żeby budzić pewną świadomość społeczną tego, że każde działanie ma swój skutek i ma swoją cenę. Jeżeli się godzimy na to, żeby dyskonty opanowały nasz rynek, co jeszcze się nie stało i dzięki Bogu w Polsce to jest gdzieś mniej więcej 50% handlu, to na tle innych krajów to jest naprawdę jeszcze sytuacja dobra.
To proszę powiedzieć, jak to wygląda w innych krajach, bo to myślę uzmysłowi nam wszystkim, do czego tak naprawdę ten cały system dąży.
Proszę pana, na przykład w Szwecji przeszło 80% handlu, to jest handel dyskontowy, sieciowy. Na bliskich nam Węgrzech to samo, na Słowacji to samo. Co to powoduje? To powoduje, że, a proszę państwa, przed chwilą żeśmy mówili, kto ma półkę, ten decyduje, co na tej półce leży. Czyli to jest straszne przełożenie na producentów jeszcze polskich, jeżeli są, chociaż coraz gorzej jest z tą sytuacją. To znaczy, nawet jeżeli państwo kupujecie firmę, która brzmi po polsku, to ona już jest często w obcych rękach, w trzecich, w czwartych. Także to ona tylko brzmi po polsku. Ja pamiętam taki fantastyczny rysunek mleczki sprzed wielu lat. Sytuacja gdzieś się tam dzieje i ktoś, jeden człowiek krzyczy do drugiego, choć przyjechali Murzyni, przywieźli paciorki. No więc My jesteśmy trochę w sytuacji tych ludzi, do których Murzyni przywieźli paciorki, nie obrażając oczywiście Murzynów. To znaczy my się cieszymy, nam powmawiano różne rzeczy. Przez wiele lat nam wmawiano, że kapitał nie ma narodowości. Kapitał nie ma, ale właściciel kapitału ma i on doskonale wie, co z tym robić. Jeżeli my się zgodzimy na takie traktowanie nas przez, znaczy takie ustawianie prawa. Proszę Państwa, mówię w tej chwili do ludzi, którzy nas słuchają. Wierzcie mi, i przepisy prawne, i wykonawcze na poziomie i urzędów, i ministerstw są tak konstruowane, wy o tym nie wiecie, do was to nie dociera, że jest ten drobny handel rugowany. Przez wiele lat na przykład dyskonty i hipermarkety nie musiały metkować towaru. Myśmy musieli. Jakie straszne nakłady pracy myśmy ponosili, których oni nie ponosili. Oni tłumaczyli, że no my jesteśmy tacy duzi, że nie musimy tego robić. Jest nierównowaga i na poziomie prawnym, na poziomie procedur, na poziomie wydawania zezwoleń. I my to czujemy. Mało tego, my czujemy, że co jakiś czas to wraca. Niedawno byłem na spotkaniu naszej dużej sieci i wprost nam powiedziano, poza jedną wielką siecią w Polsce, nieważne jaką, wszystkie inne z dziką rozkoszą by się wycofały z rynku polskiego. Bo niestety okazuje się, że nie zarabiają tutaj, bo jeszcze polscy przedsiębiorcy, polscy kupcy ekonomicznie wytrzymują. Gorzej będzie, jeżeli zetkniemy się z takimi przepisami, z takim ustawodawstwem, które w sposób niezależny od nas wyeliminuje nas z tego rynku.
Pan mówił o tym, że kto ma półkę, ten decyduje o tym, co na tej półce będzie leżeć, natomiast my idąc do sklepu decydujemy, do którego sklepu pójdziemy i do której półki zajdziemy.
No to tutaj jeszcze mogę dodać, że informacja od wielkiego przedsiębiorcy lokalnego. On wprost powiedział, za półtorej roku nie będzie go na półce w Anglii, bo takie zapadły decyzje i on ze swoimi wyrobami nie będzie szans miał tam sprzedawać. My mamy półki otwarte na wszystkich producentów. Nikt tego nie reguluje, nikt nie podejmuje żadnych tego typu działań. Udajemy, że rynek jest wolny i sam się wyreguluje. To jest nieprawda. Słuchajcie Państwo, inni dbają o swój rynek i walczą w taki sposób, żeby dać zatrudnienie swoim pracownikom, żeby, że tak powiem, ta cała produkcja, cały dochód narodowy tworzył się na lokalnym rynku.
No dziwne, że chce się regulować rzeki i sterować klimatem, natomiast wolny rynek to tak jak jakiś bóg, którym sterować by się zupełnie nie dało. Musimy się poddać tym prawom ekonomii. Jak pan myśli, czy prawa ekonomii są bezwzględne i to my się musimy im podporządkować, czy też to prawa ekonomii należy nagiąć do rzeczywistości ludzkiej? Czy to człowiek stoi nad ekonomią, czy ekonomia nad człowiekiem?
Tak, słuszne pytanie i oczywiście odpowiedź jest jasna, ale ja, panie redaktorze, chciałem wrócić jeszcze do jednej rzeczy, tej solidarności międzyludzkiej. Tutaj padło pytanie, że w małych społecznościach lokalnych organizuje się festyny, spędza niedzielę w określony sposób. Gdzie ta więź się ma budować, kiedy nie na wspólnym świętowaniu? Kupcy polscy zrzeszeni w Naczelnej Radzie Zrzeszenia Handlu i Usług wystąpili z propozycją, aby niedziela była dniem wolnym od pracy, dniem świętym. To jest bardzo istotne, abyśmy mogli razem właśnie świętować. Dzisiaj jest tak, że wszyscy jesteśmy zabiegani. Nawet nie potrafimy się zatrzymać na chwilę, wspólnie porozmawiać o własnych problemach. Niedziela wolna jest takim przełomem. Ja tylko powiem, że marzę o tym, aby w Polsce był taki zapis, jakby chociaż w Niemczech, gdzie w Niemczech niedziela jest konstytucyjnie zagwarantowana jako dzień wolny. Dzień odpoczynku i wytchnienia duchowego. Jeśli u nas tak będzie, to my też kiedyś osiągniemy ten poziom ekonomiczny, co Niemcy. Niedziela powinna być poświęcona rodzinie, niedziela powinna być dniem wolnym, niedziela powinna być spędzona w sposób bezinteresowny.
Panie prezesie, argumenty religijne nie do wszystkich są w stanie dotrzeć, niektórzy nie chcą, ale jeśli już ktoś czuje się takim humanistą, no to czy... Jak dotrzeć do takiego człowieka i powiedzieć mu, słuchaj, pani Krysia, ona musi iść do sklepu w niedzielę i pracować, to nie jest jej wolny wybór, ona tam musi po prostu iść, musi zostawić swoje dzieci i w zamian za stawkę dzieci w odstawkę. No tak, taka po prostu jest rzeczywistość, z tym się nie da nawet dyskutować.
Panie dyrektorze, niedziela, nikt sobie jej nie może przywłaszczyć. Niedziela jest jakby wartością nadrzędną. Chronimy ptaki, zabytki, również powiedzieliśmy kulturę i niedzielę. Ona jest bardzo istotna, aby była dniem odróżnianym od innych dni tygodnia. Gdzie nasze dzieci mają się uczyć bezinteresowności, działania jakby na rzecz dobra wspólnego, na rzecz innych. To właśnie niedziela. Niedziela powinna być świętowana bez względu na wyznawaną religię, bez względu na to, jakie wyznajemy wartości.
Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, niedziela powinna być świętowana bez względu na religię, bez względu na inne wartości, tak abyśmy w jednym państwie, na jednej ziemi jakoś wspólnie mogli ze sobą żyć, czy to jesteśmy wierzącymi, czy niewierzącymi. O handlu, o rzemiośle, o usługach z Nowego Sącza dzisiaj dla Państwa rozmawialiśmy, potraktowaliśmy Nowy Sącz jako taki przykład, soczewka tego, co dzieje się w całej naszej ojczyźnie. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam Państwa.